Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz październikowy zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 26 czerwca 2026 roku, to jest program na żywo. Jak w każdym programie na żywo, najpierw moje wprowadzenie na tytułowy temat, zagadnienie, przegląd bieżących istotnych geopolitycznych wydarzeń i procesów, a następnie odpowiedzi na Państwa pytania. Pytania proszę zadawać na czacie, jest on do Państwa dyspozycji. Proszę wersalikami napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą. Oczywiście możecie Państwo komentować, tak jak powiedziałem, czat jest do Państwa dyspozycji. Dziękuję za to, że Państwo subskrybujecie mój kanał. Ci, którzy nie subskrybują, no są zachęcani przeze mnie do tego, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach i tych na żywo, i tych nie na żywo, tych standardowych. Warto wcisnąć przycisk dzwonka, który znajduje się obok przycisku subskrybuj. Dziękuję za wszystkie komentarze, zwłaszcza te, które zawierają przynajmniej 7 słów. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie łapki w górę. Dziękuję za udostępnienia w mediach społecznościowych. To pozwala zwiększać zasięgi, oddziaływanie, no bo wiemy, że algorytmy przycinają filmy, które nie idą w myśl, że tak powiem, narracji głównego nurtu. Serdecznie dziękuję za Państwa wsparcie przez Buy Coffee, przez PayPal, zrzutkę, wpłaty bezpośrednie i program partnerski na YouTubie. Wszystkie informacje, jak można wspierać kanał, są w opisie do tego filmu, a ja już nie przeciągając przechodzę do tytułowego zagadnienia, choć dzisiaj będzie takich istotnych kwestii nieco więcej, bo oczywiście odniosę się do tej nieszczęsnej konferencji w sprawie rzekomej odbudowy Ukrainy przez, no właśnie, pytanie, czy przez Polskę, czy Polska ma jakiekolwiek szanse. Ja wiem, że dla widzów mojego kanału nie będzie to, to jest pytanie retoryczne, ale kilka informacji ciekawych się pojawiło, w związku z czym też możecie Państwo tutaj jak najbardziej pisać swoje opinie. Na samym wstępie poinformuję Państwa, że po długim okresie oczekiwania, ludzie, którzy bardzo mocno otwierali drzwi na przestrzał dla ukraińskich imigrantów do państwa polskiego, w tym dla ukraińskiej agentury, w tym dla środowisk neobanderowskich, no tacy jak na przykład Jarosław Kaczyński, no ostatecznie zadeklarowali, że zwrócą order Ukraińcom. Dzisiaj Mariusz Błaszczak całkiem niedawno, ponad godzinę temu opublikował taką informację, że zwróci order za zasługi, którym został odznaczony przez władze Ukrainy. No niewątpliwie te zasługi ma bardzo duże. Mariusz Błaszczak, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda, oni wszyscy mają gigantyczne zasługi dla Ukrainy, tej samej Ukrainy, która hołduje mordercom, ludobójcom Polaków. I warto to przypominać, warto to podkreślać. To tak na samym wstępie, na rozgrzewkę dzisiejszego programu, ale temat główny jest ważny, bo on jest nie tylko odbiciem pewnych wydarzeń, ale jest także świadectwem pewnych procesów geopolitycznych, procesów, o których Państwu już długo mówiłem, i to jest kolejny kamyczek do ogródka tego, że ta niestety prognoza się potwierdza. Bardzo wroga prognoza dla Polski. O co w tym wszystkim chodzi? W tytule dzisiejszego programu jako temat wiodący jest to zagadnienie, że Niemcy nie chcą Polski w negocjacjach pokojowych z Rosją. No i tutaj warto się powołać na źródło, chodzi o niemiecki tygodnik Der Spiegel, który napisał, że kanclerz Niemiec Friedrich Merz, ten sam, który w kwietniu bieżącego roku ogłosił partnerstwo strategiczne z Ukrainą, uważa, że Niemcy, Francja i Wielka Brytania, cytuję, najlepiej nadają się do tego, by pewnego dnia dla Europy negocjować z Rosjanami, Ukraińcami i Amerykanami powojenny porządek. Koniec cytatu. Jak Państwo usłyszeliście, nie ma tam mowy w ogóle o Polsce. Jest mowa o tym, że powojenny porządek będzie kształtować sześć państw, czyli grupa E3, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, plus Stany Zjednoczone, Ukraina i Rosja. Nie ma tu nigdzie Polski. A jest to bardzo charakterystyczne, ponieważ ten artykuł w niemieckim wpływowym i opiniotwórczym tygodniku ukazał się po spotkaniu tym środowym liderów krajów E5. No jest taki format E5. 24 czerwca bieżącego roku doszło do spotkania tego formatu w Berlinie. Oprócz grupy E3 do tego formatu E5 należą także Włochy i Polska. Czyli Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Polska. Polskę reprezentował premier Donald Tusk. To jest taka w ogóle grupa nieformalna. To nie jest żaden jakiś format, można powiedzieć, mający odbicie w jakimś traktacie. No jest to taka luźna, dyplomatyczna formuła, aby koordynować działania na rzecz wsparcia Ukrainy, jak to się mówi, jak to ci politycy właśnie określają. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że w Niemczech zaczynają dominować coraz bardziej antypolskie tony. Zresztą jest tutaj podkreślone w tym artykule Spiegla, że Macron jest osłabiony, że, jak to piszą niemieccy dziennikarze, chwiejnym krokiem zmierza się ku końcowi swojej kadencji. Dalej Niemcy piszą, że Tusk jest pod ciągłą presją polskich prawicowych konserwatystów i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, jest wyraźny nacisk na to, że to nie Polska będzie w ogóle rozmawiać na temat pokoju na Ukrainie, czy powojennego porządku w Europie. I to jest niezwykle istotne. Szanowni Państwo, potwierdza się to, co mówiłem Państwu całkiem niedawno, komentując szczyt grupy V4, czyli grupy Wyszehradzkiej, gdzie Donald Tusk coś tam mówił o jakiejś reaktywacji, o powrocie do tradycji, natomiast Węgrzy zapraszają Niemcy do grupy Wyszehradzkiej, co oznacza faktyczny koniec tego formatu, tak jak skończyło się pentagonale, heksagonale i inicjatywa środkowoeuropejska. To jest dokładnie ten sam mechanizm. Polska przez kilka dekad nie była w stanie uczynić z Grupy Wyszehradzkiej jakiegoś realnego narzędzia dyplomatycznego. Już nie mówię o geopolitycznym, ale jakiegoś narzędzia dyplomatycznego na forum Unii Europejskiej. Dzisiaj okazuje się, że Słowacja czy Węgrzy mają zupełnie inne zdanie na temat kwestii wspierania Ukrainy, a Polska, która miała zyskiwać na tym bezmyślnym i bezwarunkowym wspieraniu Ukrainy, jest absolutnie marginalizowana. Marginalizowana jest przez samych Ukraińców, żeby była pełna jasność. A to, że Niemcy dzisiaj zacieśniają relacje z Ukrainą i wyrzucają Polskę ze stołu rozmów w przyszłości, to jest oczywiste. Ja od samego początku Państwu mówiłem, że Niemcy będą grali na odnowienie dialogu petersburskiego, czyli tego formatu z 2001 roku, który zapoczątkowali kanclerz Gerhard Schröder i prezydent Władimir Putin, co zresztą się stało w ubiegłym roku. Będą zacieśniali relacje z Ukrainą ponad głowami decydentów państwa polskiego. No i wreszcie będą bardzo mocno, bardzo agresywnie często działali przeciwko państwu polskiemu, co widać także w niemieckojęzycznych mediach, o czym jeszcze dzisiaj powiem. Natomiast ja tylko Państwu powiem jako ciekawostkę w kontekście kolejnego tematu, do którego przejdę, czyli tej nieszczęsnej tak zwanej konferencji odbudowy Ukrainy, która miała miejsce w Gdańsku, czy ma jeszcze miejsce w Gdańsku, bo to jest 25-26 czerwca, no ale to, co wczoraj zobaczyliśmy, to był smutny obrazek, nieco komiczny, czasami to była tragifarsa, a czasami po prostu kabaret. Przypomnę tylko, że Wołodymyr Zełenski nie pojawił się jako prezydent Ukrainy przez część państw, właśnie dygnitarz, No nie, decydent nie pojawił się, co w oczywisty sposób było afrontem, jest afrontem dla strony polskiej, jest pokazaniem Polsce miejsca w szeregu, jest pokazaniem, że Polska się po prostu nie liczy, że Ukraińcy mogą stawiać warunki, mogą stawiać żądania, mogą eskalować tak naprawdę napięcie, bo i tak się porozumieją prędzej czy później z Niemcami, z zachodnią Europą, a właściwie cały czas to robią. Natomiast ta konferencja w Gdańsku, wczoraj mogliśmy zobaczyć popis uległości decydentów z Warszawy w Gdańsku, którzy oklaskiwali Ukraińców, którzy stali na baczność przy ukraińskim hymnie. Natomiast polskie państwowe spółki, takie jak PGE, Orlen, Enea i Tauron, podpisały list intencyjny w sprawie energetyki Ukrainy. Polskie państwowe spółki podpisały list intencyjny w sprawie odbudowy Ukrainy bez udziału żadnego podmiotu z Ukrainy. Rozumiecie to państwo? Jeszcze raz. PGE, Orlen, Enea, Tauron i URC Gdańsk podpisały list intencyjny w sprawie odbudowy Ukrainy bez ani jednego przedsiębiorstwa z Ukrainy, bez ani jednej instytucji z Ukrainy. No przecież to jest kabaret. To jest kabaret. Ja pomijam, że te państwowe spółki wyłożyły pieniądze na organizację tej konferencji. Tu oczywiście jest potrzebna kontrola Najwyższej Izby Kontroli, potrzebne jest śledztwo w tej sprawie. Jak są wydatkowane publiczne pieniądze? Natomiast to jest coś absolutnie niewyobrażalnego i widzimy już przejście do kontrofensywy środowisk probanderowskich w Polsce. Ostatnio w telewizji publicznej w likwidacji u niejakiej pracownicy medialnej Wysockiej Sznep pojawił się no, nazywany przez niektórych dziennikarzem lekkich obyczajów, niejaki Kurski, który zrównał bestialstwo i ludobójstwo Ukraińców z działaniami obronnymi Armii Krajowej. No to jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. Długo tego nie będę komentował, bo obowiązuje mnie kultura słowa, ale tego nie da się w sposób charakterystyczny dla ludzi kulturalnych po prostu skomentować. To jest coś niewyobrażalnego, co się dzieje na naszych oczach, w jaki sposób próbuje się rehabilitować banderyzm i gloryfikować ludobójstwo i banderyzm. Coś niewyobrażalnego. I warto pamiętać te nazwiska, warto mieć to na uwadze, kto dzisiaj broni kultu ludobójców na Ukrainie i jest pasem transmisyjnym dla ukraińskiego banderyzmu i neonazizmu w Polsce. Natomiast tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że pojawił się w Polsce niestety także kłamca Wołyński, banderowiec, mer Lwowa Andrii Sadowy. I to jest człowiek, który jest zamieszany w gigantyczne afery. To jest człowiek, który odpowiada za okradzenie polskiej firmy Control Process, czyli czytając z angielska Control Process, polskiej spółki akcyjnej, która zainwestowała gigantyczne pieniądze w zakład przetwórstwa odpadów w Lwowie. Została okradziona, zostało zresztą zajęte poręczenie bankowe w jednym z banków w Polsce na kilka milionów, plus sprzęt został, no właściwie ukradziony, bo tak trzeba nazywać przez władze Lwowa, przez tą całą sitwę powiązaną z ukraińskimi służbami specjalnymi i zorganizowanymi grupami przestępczymi. Tak trzeba rzeczy nazywać po imieniu. No to jest coś niewyobrażalnego, że ten człowiek przyjechał do Polski, ogrzewa się w świetle reflektorów, jest znany jako apologeta Stepana Bandery, jest znany jako apologeta Romana Szuchewycza, jest człowiekiem, który odpowiedzialny jest, tak jak powiedziałem, za kłamstwo oświęcimskie, za umniejszanie roli ludobójców. No to jest obrzydliwa postać, absolutnie obrzydliwa postać. No i mamy tutaj niestety kapitulację państwa polskiego. Mamy komunikat rzecznika MSZ-u, niejakiego Macieja Wewiura, człowieka, który zasłynął jedną rzeczą, który powiedział całkiem niedawno swoją drogą, że Polska musi wspierać Ukrainę, bo jak nie, to rosyjskie czołgi będą przy granicy z Polską. Więc to jest człowiek, który nie zna elementarnych podstaw geografii, elementarnych podstaw logiki też nie zna. Nie wiadomo, na czym się w ogóle zna, no ale to jest chyba najlepsza rekomendacja dla rzecznika rzecznika MSZ-u. Jeżeli się na niczym nie zna, no to się nadaje na rzecznika MSZ-u. Na przykład pan Łukasz Jasina, tak? Potrafił powiedzieć tylko, że polscy decydenci, czy decydenci w Polsce są sługami narodu ukraińskiego. No to nadawał się, tak? Na rzecznika MSZ-u. No i cóż, cóż pisze rzecznik Wewiór? Rzecznik Wewiór 25 czerwca napisał taki komunikat, że mer Andrii Sadowy nie jest gościem konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy i że nie został na nią zaproszony. No, czyli banderowiec wjeżdża sobie do Polski, człowiek oskarżany o złodziejstwo, nazywajmy rzeczy po imieniu, do Polski, jak gdyby nigdy nic. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oczywiście nie działa na kierunku ukraińskim, co zresztą widać po tym ostatnim raporcie. Kontrwywiad nie działa. Banderowiec wjeżdża, człowiek odpowiedzialny za kultywowanie obrzydliwych, najgorszych w historii świata tak naprawdę zbrodni, najbardziej okrutnych i nie ma żadnej reakcji państwa polskiego. A Wewiór mówi, że nie został zaproszony Sadowy, ale sobie wjechał. No, czyli każdy może sobie wjechać, każdy banderowiec może sobie do Polski wjeżdżać. Coś niewyobrażalnego, szanowni państwo, co się tutaj dzieje. Dodatkowo widać, że to jest zorganizowana akcja, to wybielanie banderowców. Oprócz telewizji polskiej czy publicznej w likwidacji i tym obrzydliwym programie Wysockiej Sznepf, ukazał się także artykuł w dzienniku Rzeczpospolita, a swego czasu był to dziennik nazywany najbardziej opiniotwórczym w Polsce. Stąd często się też powołuje na niego, bo on jest pewnym papierkiem lakmusowym tego, co myśli czy mówi establishment rządzący Polską. No ale wczoraj właściwie to, no tak, ukazał się taki artykuł, nawet to dzisiaj się ten artykuł już jest zaktualizowany na stronie dziennika Rzeczpospolita, ale jest absolutnie oburzający. Postaram się państwu pokazać. Najpierw macie państwo ten wpis rzecznika MSZ-u i tutaj możecie sobie państwo zobaczyć, co jest bardzo charakterystyczne do tego oświadczenia rzecznika MSZ-u odniósł się także minister Radosław Sikorski, który napisał, że może to i dobrze, że polska firma właśnie w tym kontekście nie będzie tam prowadzić tych inwestycji. No, próba wyjścia w ogóle z całej tej sytuacji jest komiczna. No, tak naprawdę jest komiczna. Mamy też wypowiedź Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceszefa MSZ-u, który powiedział, że lepiej, żeby polskie firmy nie inwestowały we Lwowie. Na Ukrainie tak, ale we Lwowie niekoniecznie. No to, szanowni państwo, no to o czym my w ogóle mówimy? No to jest kompromitacja państwa polskiego. Widać, że Polska jest absolutnie bezsilna. Że Polska jest absolutnie bezsilna wobec tego diktum, które stawiają banderowcy, te władze ukraińskie. Ale idźmy dalej. Artykuł w dzienniku Rzeczpospolita autorstwa niejakiego Rusłana Szoszyna, prawdopodobnie Białorusina z pochodzenia, który mówi, czy próbuje argumentować nieudolnie, że to agresywna polityka Rosji doprowadziła do gloryfikacji Bandery i Szuchewycza. No to jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. No może się za chwilę dowiemy, że to Putin pod rękę z Miedwiediewem wybudowali Muzeum Szuchewycza i postawili jeszcze pomnik Bandery w Kijowie. No przecież to jest ewidentne kłamstwo, ordynarne, podpadające pod kłamstwo, pod kategorię kłamstwa Wołyńskiego. Gdyby istniała, a powinna istnieć, nowelizacja kodeksu karnego i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, ten niejaki Szoszyn powinien być podciągnięty do odpowiedzialności karnej za tego typu słowa. Ale idźmy dalej, bo w tym artykule pada ważne stwierdzenie, czy też przytoczenie ważnych danych. I tutaj chciałem państwu zacytować te dane. Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii w swoim najnowszym sondażu zaproponował kilka rozwiązań wyjścia z, jak to określono, polsko-ukraińskiej, cytuję, sprzeczki o historię. Najwięcej, 57% Ukraińców stwierdziło, że każdy kraj powinien pozostać przy własnej wizji historii i mieć, cytuję, własnych bohaterów i że żaden inny kraj nie powinien się w to wtrącać. co trzeci Ukrainiec chciałby jakiegoś kompromisu, ale nie jest napisane, jaki to miałby być kompromis. No szanowni państwo, no mamy do czynienia z ewidentnym, głębokim nie kryzysem, gigantycznym kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich, który nabrzmiewał od kilkudziesięciu lat, jeżeli chodzi o państwo ukraińskie, jeżeli istnieje państwa ukraińskiego, bo konflikt polsko-ukraiński no to już liczy zdecydowanie dłużej. To musimy sobie sięgnąć do, jeżeli chodzi o kształtowanie się narodów i tak dalej, to do końca, od końca XIX wieku możemy sięgnąć, a już początek XX wieku to jest otwarty konflikt polsko-ukraiński. Otwarty konflikt, tak? I walki polsko-ukraińskie. Natomiast w internecie niestety w kontekście tego wszystkiego i całego tego popisu uległości władz Rzeczypospolitej Polskiej pojawiły się, szanowni państwo, kolejne groźby pod adresem państwa polskiego i tych groźb absolutnie nie wolno lekceważyć. Pojawił się taki głos jednego z dowódców żołnierzy ukraińskiego batalionu bezzałogowych systemów 5. Samodzielnej Brygady Szturmowej, niejaki Jurij Syrotiuk, pseudonim Mamaj, wygłosił groźbę pod adresem Polski. Przeczytam państwu kilka cytatów z tej wypowiedzi tego banderowca. Cytat. Czy Polacy są teraz gotowi na wojnę z Ukraińcami? Czy Polacy są gotowi na to, że w ich miasta polecą ukraińskie drony? Czy Polacy są gotowi na śmierć swoich ludzi? My nie będziemy się cofać. Nie radziłbym im przekraczać granicy. Koniec cytatu. To wszystko w kontekście ewentualnego zakończenia wojny, w kontekście jakichkolwiek ewentualnych prób, prawda, tutaj ingerencji w proces pokojowy, czy w kwestie granic i tak dalej, wygłaszał takie groźby, ale jednocześnie powiedział bardzo ważną rzecz. Jeszcze kolejny cytat tego banderowca. Po wojnie nie radziłbym naszym partnerom zgłaszania pretensji do Ukrainy. Chłopcy wrócą z wojny z poranioną psychiką. Jeśli węgierski Madziar coś powie, to do niego nie przybędzie ambasador, lecz przyleci ukraiński Madziar. Chodzi o dowódcę tej samodzielnej jednostki bezzałogowców. I to się źle skończy. Czy nasi sojusznicy, którzy chcą zobaczyć zamiast naszych gastarbeiterów, naszych żołnierzy? I to jest właśnie pytanie, które zadał ukraiński żołnierz, jeden z dowódców tej jednostki dronów. Szanowni państwo, takich ludzi jak ten Mamaj niejaki, zaraz zobaczycie państwo jego wizerunek tutaj, dobrze zapamiętać, jest znacznie oczywiście więcej. I tego typu gruźb pod adresem premiera Viktora Orbana, pamiętacie państwo, były te groźby formułowane, że wiedzą, gdzie mieszka, gdzie jego rodzina mieszka i tak dalej. No, zobaczcie państwo wizerunek tego człowieka, który grozi Polsce. To jest ten banderowiec, to jest ten niejaki Jurij Syrotiuk, który już pyta, czy Polacy są gotowi na wojnę z Ukraińcami i mówi o tym, że ukraińscy chłopcy wrócą z wojny z poranioną psychiką i mogą się pojawić, no właśnie, w tych państwach, które uważają za wrogie. No przecież to nie są odosobnione przypadki, przecież to nie są operacje, te wszystkie pogróżki, te wszystkie, ten cały szlam, można powiedzieć, no gigantyczny szlam i ściek antypolskich, wściekłych, agresywnych, nienawistnych komentarzy w ukraińskim internecie. To nie są wszystko rosyjskie boty, to nie są trolle rosyjskie, to nie jest Olgino, to nie jest wszystko wymysł ludzi robiących operacje pod fałszywą flagą, bo jest mnóstwo tych banderowców, którzy w Polsce również działają i pod swoimi nazwiskami Polakom grożą. Ja zresztą państwu mówiłem o tym skandalicznym wywiadzie, który przeprowadziła niejaka Panczenko z tym Skórką z wiadomego związku w Polsce, gdzie ten banderowiec mówił o tym, że rzeź wołyńska była skutkiem, jego zdaniem, polityki asymilacyjnej II RP i nie radzi obecnie próbować polityki asymilacyjnej w III RP. No czyli upada cały ten mit, którym byliśmy karmieni, cała ta propaganda o tym, że tutaj Ukraińcy się będą asymilować, że to są podobieństwa kulturowe. No jakie podobieństwa kulturowe? No owszem, ten dziennikarz lekkich obyczajów, niejaki Kurski, powiedział, że był rzekomy symetryzm w działaniach między bandami UPA, żołnierzami Armii Krajowej, no ale ten człowiek powinien otrzymać zarzuty. Ten człowiek powinien otrzymać zarzuty i to natychmiast tak naprawdę, a ten kanał Wysocki i Sznep powinien być zdjęty z anteny. W ogóle ta telewizja powinna być zlikwidowana, bo robi tyle złego dla Polski i Polaków, że to się w głowie nie mieści. Natomiast idźmy dalej, bo tych wydarzeń jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania. Dzisiaj mam czas ograniczony w związku z tym, że z częścią z Państwa będę się dzisiaj widział na żywo. Przypominam tylko, dzisiaj 26 czerwca 2026 roku w piątek o godzinie 18:00 będę w Warszawie w księgarni Multibook przy ulicy Dymińskiej 4. Tam będzie wieczór autorski połączony z premierą mojej najnowszej książki Geopolityka świata wielobiegunowego, także wstęp jest wolny, ale liczba miejsc tam jest ograniczona z uwagi na wielkość lokalu, także serdecznie Państwa zapraszam. Kto z Państwa dzisiaj będzie w Warszawie i miał chwilkę czasu, można się ze mną spotkać, podejść, zrobić zdjęcie, porozmawiać, dostać autograf, dedykację, także serdecznie zapraszam. Idźmy dalej. Bardzo ważna wypowiedź byłego ambasadora Polski na Ukrainie. Już wspominałem o tej wypowiedzi, która padła na antenie radia RMF FM. Bartosz Cichocki, były ambasador Polski na Ukrainie, powiedział słowa, no, które bulwersują po dziś. Krótko mówiąc, pan ambasador Cichocki udzielił w ogóle kilku wywiadów, w których podkreślał problem dyskryminacji Polaków na Ukrainie i trwającej antypolskiej kampanii. Podkreślił, że obecna sytuacja może doprowadzić nawet do zerwania stosunków dyplomatycznych między Warszawą a Kijowem. I w wywiadzie dla Radiowej Trójki Cichocki opowiadał o prześladowaniach Polaków na Ukrainie. Podkreślił, że Polacy od 1991 roku są dyskryminowani przez ukraińskie państwo po prostu systemowo. I tutaj krótki cytat z ambasadora Cichockiego. W Polsce jest tego świadomość na takim poziomie ludowym, że polska mniejszość na Ukrainie w sposób systemowy od góry przez państwo ukraińskie jest od 1991 roku dyskryminowana. Może nie dochodzi do ulicznych pobić, ale może dochodzi do czegoś gorszego. Wierni nie mają prawa odzyskać kościołów, szkolnictwo polskie jest ograniczone i tak dalej. My tego nie podnosimy zazwyczaj na szczeblu państwowym w imię jakiegoś większego dobra, ale wszyscy, którzy podróżują, którzy mają kontakty i rodzinne związki, wszyscy to doskonale wiedzą. Im bliżej granicy z Polską, tym gorzej. Jeszcze raz, im bliżej granicy z Polską, tym gorzej. No i dalej, koniec cytatu, możemy też dalej przeczytać o tym, że właściwie to się nie da nic praktycznie zrobić, że na Ukrainie jest taki stadny odruch i że trwa antypolska kampania i że nikt nie chce słuchać polskich argumentów. No szanowni Państwo, czyli krótko mówiąc, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie, przyznał się, że cała ta polityka wschodnia III Rzeczpospolitej była po prostu jedną wielką fikcją, jest jedną wielką kompromitacją. Władze w Warszawie tolerują od ponad 30 lat szykany wobec polskiej mniejszości na Ukrainie. O jakim intermarium, o jakim międzymorzu mówi Bartosiak, Budzisz, Jankę, ci wszyscy inni ukrainofile, ci wszyscy intermariusze, o czym oni mówią? Przecież to było od samego początku jasne, że wspieranie banderowskiej Ukrainy skończy się dla Polaków katastrofą. Katastrofą. Ambasador Cichocki mówi, że jeszcze Polacy nie są bici na ulicach Ukrainy. Jeszcze. A jak państwo myślicie, po co Sybicha 21 czerwca mówił o prześladowanych rzekomo Ukraińcach w Polsce? Żeby szukać pretekstu. I jeżeli padają te słowa o możliwym zerwaniu relacji dyplomatycznych między Warszawą a Kijowem i mówi to człowiek, który przeżył początek drugiej fazy wojny na Ukrainie, bo Cichocki wtedy był ambasadorem w 22. I wie doskonale, jak fatalnie funkcjonowało państwo polskie w tamtym czasie, jak fatalnie była przygotowana w ogóle ambasada do tego typu sytuacji, do tego typu zagrożeń, no to naprawdę jest gorzej niż źle, bo przecież ambasador Cichocki nie mówi wszystkiego, co wie, nie mówi, nie dzieli się informacjami klauzulowanymi, opatrzonymi gryfami tajne, ściśle tajne. Mówi to, co może powiedzieć i z tego wyłania się przerażający obraz. A jak jest naprawdę? Naprawdę jest, szanowni państwo, wielokrotnie gorzej. Wielokrotnie gorzej. Jeżeli padają te słowa o możliwym zerwaniu relacji dyplomatycznych między Kijowem a Warszawą, jeżeli padają słowa o prześladowaniach Polaków na Ukrainie, już cały czas teraz, to będzie tylko gorzej. Będzie tylko gorzej. I tutaj nie dajmy się nabrać, nie dajmy się nabrać tym farbowanym lisom z PiSu, którzy teraz chcą wysyłać ordery, zwracać, a wcześniej oddawali, tak jak Błaszczak, oddawali ostatnie czołgi, ostatni sprzęt z rozwinięcia mobilizacyjnego Wojska Polskiego dla Ukrainy, za nic, za darmo, dozbrajali naszego wroga i robili to nielegalnie. Tak jak powiedziałem, umowa z 2 grudnia 2016 roku nigdy nie przeszła ratyfikacji i wszystkie decyzje podejmowane na jej podstawie, czy też na podstawie uchwały Rady Ministrów, nie mają mocy prawnej, a zatem odpowiedzialność spada na tych ludzi, na Mateusza Morawieckiego, na Mariusza Błaszczaka, na ludzi, którzy rozbroili Polskę i uzbroili banderowską Ukrainę. Coś niewyobrażalnego, szanowni państwo, co się dzieje, coś niewyobrażalnego. Idziemy dalej z tematami. Tak jak powiedziałem, dużo się dzieje, więc staram się państwu to relacjonować na bieżąco. Jeszcze chciałem trzy tematy, mam nadzieję, że się uda przedstawić. Jest projekt, o którym pisze portal Politico. Jest najnowszy plan Unii Europejskiej, mający na celu stworzenie szansy na integrację z Unią Europejską bez wypełnienia tych twardych wymogów. Krótko mówiąc, Komisja Europejska obecnie opracowuje plany, które mają zapewnić krajom kandydującym do Unii Europejskiej, oczywiście w domyśle przede wszystkim Ukrainie, korzyści ekonomiczne przed ich przystąpieniem do bloku. Czyli krótko mówiąc, ma być to taka stopniowa integracja. Ma być to taka integracja w wersji light, w lekkiej wersji. No i to jest coś, co powinno być natychmiast blokowane przez państwo polskie, bo przecież jeżeli to będzie otwarcie, zwiększenie kontyngentów dla technicznego zboża ukraińskiego, dla ukraińskiej branży transportowej i tak dalej, no przecież polski przedsiębiorca, polski rolnik sobie z tym nie poradzi. I to jest przerażające, szanowni państwo. Ten artykuł w Politico, który ukazał się dzisiaj, 26 czerwca, jest przerażający. Jest przerażający, on pokazuje, że jest tylnymi drzwiami próbuje się wepchnąć Ukrainę do Unii Europejskiej i zalać także polski rynek ukraińskimi produktami. Oczywiście Polacy nie będą odbudowywać Ukrainy, bo skończy się to tak jak ze spółką Kontrol Proces we Lwowie, natomiast w rejonie lwowskim, powiem państwu jako ciekawostkę, inwestują światowi giganci. Inwestuje niemiecki Kreisel, inwestuje niemiecki Becker, inwestuje duński Carlsberg, inwestuje amerykański Philip Morris, nawet irlandzki Kingspan też inwestuje w rejonie Lwowa i Sadowemu i tym banderofilom z jego otoczenia to nie przeszkadza, ale już kapitał polski im przeszkadza, bo to wynika wprost po prostu z tej zoologicznej nienawiści do Polaków, którą reprezentowali nacjonaliści ukraińscy z OUN i UPA. I warto to mieć po prostu na uwadze, warto to mieć cały czas na myśli, w tyle głowy, analizując stosunki polsko-ukraińskie. Unia Europejska uruchomiła pierwszą wypłatę zwartej 90 miliardów euro pożyczki dla Ukrainy. Pierwsza transza już trafiła do Kijowa, to jest 3 miliardy 200 milionów euro. Coś nieprawdopodobnego to, co się dzieje. Ukraina będzie mogła sobie to wydać, te pieniądze na wsparcie budżetowe, a 6 dodatkowych miliardów euro Ukraina będzie mogła wydać na drony. No pytanie, czy na drony, które będą lecieć w kierunku Rosji, czy w kierunku Polski? Złośliwie zapytam. Ursula von der Leyen oczywiście pojawiła się i oświadczyła to wszystko na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbyła się w Gdańsku. No, widać było tak naprawdę, że jest to konferencja, która nie przyniosła Polsce absolutnie nic. Mer Lwowa Sadowy, który przybył do Polski, podpisał kilka kontraktów, ale z żadną polską firmą. Absolutnie z żadną polską firmą, tylko z firmami zachodnimi. No, szanowni państwo, to pokazuje jasno intencje Ukraińców. I wreszcie temat ostatni, i zaraz przechodzę do odpowiedzi na państwa pytania. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte 25 czerwca, wczoraj w Atlantic Council, powiedział, że podczas nadchodzącego szczytu NATO w Ankarze, przypomnę, to jest 7-8 lipca bieżącego roku, mają zostać ogłoszone kontrakty zbrojeniowe warte dziesiątki miliardów dolarów, ale co jest bardzo istotne, przede wszystkim uchylił rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o koncepcję NATO 3.0. I to jest coś bardzo istotnego, bo te koncepcje przedstawił Elbridge Colby, wiceszef Pentagonu, człowiek odpowiedzialny za takie doktrynalne zmiany w amerykańskiej polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa. No i tutaj Mark Rutte przekonywał, że realizacja tej koncepcji NATO 3.0, czyli osłabienia obecności USA w Europie i przejmowania odpowiedzialności za obronę europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych no, przez nich samych, ma jego zdaniem uczynić sojusz silniejszy. Jeszcze nie wiadomo jak, ale takie ma być założenie ideologiczne. No i według tej koncepcji, co zresztą Rutte przedstawił w Atlantic Council, to Stany Zjednoczone mają utrzymywać jakąś ograniczoną konwencjonalną obecność w Europie, rozpościerać parasol nuklearny, ale w tym modelu tak naprawdę za obronę konwencjonalną mają odpowiadać europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście widzimy, że dodatkowo tacy sojusznicy, w cudzysłowie Polski, jak Niemcy, chcą się porozumiewać bezpośrednio z Rosją ponad głowami Polaków. No i niech to będzie zwieńczeniem tego, co powiedział Rutte. Rutte nie ma żadnego pomysłu na konwencjonalną obronę Europy, to trzeba jasno powiedzieć. Będę się przyglądał oczywiście szczytowi w Ankarze i będę Państwu to wszystko relacjonował. Jest nas ponad 1000 osób na żywo. Dziękuję Państwu za wyśmienitą frekwencję. Już za chwilę przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 10 października bieżącego roku, gdzie będę obecny osobiście, jak również do grupy majątkowej, do której Cezary Graf, do której także należy, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga klientom w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od lat prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. I ja już przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. MVP 1984 MJ postuluje pan wprowadzenie w Polsce systemu prezydenckiego, czy jednak biorąc pod uwagę, że przyszłym prezydentem może zostać osobnik pokroju Dudy, to nie będzie sytuacja małpy z brzytwą. Problem polega na tym, że w systemie to nie jest system parlamentarno-gabinetowy. W Polsce mamy system hybrydowy, więc odpowiedzialność się całkowicie rozmywa. Tutaj przynajmniej byłoby jasne, kto jest za to wszystko odpowiedzialny. odpowiedzialny. Natomiast tutaj widzicie Państwo, że odpowiedzialność dzisiaj się kompletnie rozmywa. To nie jest tak, że dzisiaj jest dobry, duży pałac, a zły, mały pałac. No nie. Już teraz, w tym momencie, prezydent Nawrocki popełnił mnóstwo dużych błędów. Poparł agresję Izraela na Iran. Doprowadził do podpisania ustawy o abolicji najemników na Ukrainie. Wypowiada się non-stop rusofobicznie, stąd też eskalacja ze strony Rosji, jeżeli chodzi o to ostatnie oświadczenie. Oświadczenie, z którym się oczywiście nie można zgodzić. Chodzi o oświadczenie, że ofiary rzezi wołyńskiej były obywatelami Związku Radzieckiego i to, w jaki sposób ambasada Rosji to przedstawiła, to właściwie jest afirmacją paktu Ribbentrop-Mołotow. No na to z polskiej strony absolutnie zgody być nie będzie, ale jestem przekonany, że jest to odpowiedź na te skandaliczne słowa prezydenta Karola Nawrockiego, który, podejmując dobrą decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu, jednocześnie przedstawił taką litanię antyrosyjską, taki przekaz rusofobiczny, że niestety Rosjanie zaczynają też eskalować, zaczynają odpowiadać, a mają czym odpowiedzieć, a Polska nie ma czym odpowiedzieć. No, trzeba jasno powiedzieć. I to tutaj pan prezydent Karol Nawrocki powinien zejść na ziemię, przestać bujać w obłokach, przestać udawać Piłsudskiego, przestać słuchać gdzieś w snach i wyobrażeniach Piłsudskiego, a zacząć się kierować twardym realizmem. Bliżej do Dmowskiego, dalej od Piłsudskiego. Tak bym powiedział i takie bym zalecenia dał prezydentowi Nawrockiemu. Astor 1910. Pytanie na temat wielkiej podmiany ludności, są rozmaite teorie. Jak pan sądzi, czy sprowadzenie inżynierów to głupota rządzących, chęć zysku korpo, czy rzymiański plan ludobójstwa narodów europejskich? Ja myślę, że krótko mówiąc, jest to plan globalistów. Jest to globalistyczny plan, eksperyment inżynierii społecznej, który ma na celu ostatecznie doprowadzenie do cyfrowej, totalitarnej kontroli społeczeństw w skali globalnej. Tak bym to określił. Romcio 007. Panie Leszku, dopóki będzie ten rząd i nie pójdziemy na wybory, nic się nie zadzieje. Mam dość tej wojny polsko-polskiej. Brak słów. Zgadzam się. Ja też mam absolutnie dość tej wojny polsko-polskiej. Wiem, że nawet jeżeli frakcja, która nie chce wspierania Ukrainy, chce normalizacji relacji z Rosją, z Białorusią, nawet nie wygra tych wyborów, ale będzie miała solidną reprezentację, może się naprawdę dużo dobrych rzeczy zadziać. To jest kwestia i wniosków do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę, kwestia nagłaśniania wielu spraw. No, to jest naprawdę jedyna szansa, żeby cokolwiek się w tym momencie zmieniło, jeżeli chodzi o środki przewidziane polskim prawem. No bo oczywiście nie mówimy o sytuacji wojny, czy jakiejś rewolucji i tak dalej. Ja też nigdy nie namawiałem i nie namawiam i namawiał nie będę do działań sprzecznych z prawem. Info.tv, to jest ciekawe pytanie, no myślę, że rozbudowane to pytanie właściwie na cały wykład, no ale postaram się jak najzwięźlej tylko potrafię odpowiedzieć na to pytanie, także pozwolę sobie je przeczytać. Proszę o analizę sytuacji geopolitycznej Białorusi, relacji Białorusi z Rosją, jej rolę w wojnie przeciwko Ukrainie, ryzyko militarne dla regionu, reakcje NATO i Unii Europejskiej. Pozdrawiam. Również pozdrawiam i jednocześnie na samym wstępie muszę powiedzieć, że nie będę w stanie w tak krótkim czasie, jaki mamy dzisiaj, akurat z uwagi też na moje obowiązki dzisiaj w Warszawie, odpowiedzieć na to, bo to jest pytanie tak naprawdę na osobny wykład. Ale taka analiza geopolityczna Białorusi anno Domini 2026, to na pewno jest jak to się mówi, kiedyś się mówiło w literaturze, to jest rosyjski balkon nad Europą. To takie ciekawe określenie. No krótko mówiąc, Białoruś jest częścią państwa związkowego Rosji i Białorusi. Ma granicę z Polską liczącą 418 kilometrów. Jest w oczywisty sposób pod względem militarnym przedłużeniem Federacji Rosyjskiej. Znajdują się tam jednostki wojskowe rosyjskie, rosyjska broń jądrowa, taktyczna broń jądrowa, ma wspólną przestrzeń powietrzną z Rosją. Po podpisaniu tych wszystkich map drogowych integracji z Rosją, Rosja, Białoruś jest bardzo mocno zintegrowana. Jest oczywiście kulturowo, cywilizacyjnie bardzo bliska Rosji. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że pchnięto Białoruś jeszcze głębiej w rosyjskie objęcia po sierpniu 2020 roku, po tych przedostatnich wyborach prezydenckich, kiedy Zachód próbował wywołać kolorową rewolucję na Białorusi. No i to się skończyło oczywiście tak naprawdę z narodzinami tego, co się określa mianem długu egzystencjalnego. Tak, to znaczy Białoruś zaciągnęła, czy otoczenie cały system polityczny stworzony przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę zaciągnął dług egzystencjalny w Moskwie. No bo to władze na Kremlu uratowały białoruski system polityczny, no i w oczywisty sposób każdy dług trzeba spłacić. Jaka jest rola w wojnie przeciwko Ukrainie? Czy przeciwko Ukrainie? No, wojna na Ukrainie jest proxy war, jest wojną zastępczą. To nie jest tylko i wyłącznie wojna ukraińsko-rosyjska, czy wojna niektórych ukraińskich oligarchów czy z Rosją, ale jest to wojna zastępcza, którą prowadzi atlantycki Zachód z Rosją. Białoruś, tak jak powiedziałem, jest zintegrowana przez hosting rosyjskich wojsk, że tak to określę. Jest jasne, że Moskwa używa naziemnych stacji dronów na Białorusi, używa infrastruktury kolejowej, drogowej, białoruskiej w oczywisty sposób. Broń rosyjska nuklearna na Białorusi stanowi instrument nacisku, no, stanowi niezwykle, niezwykle istotny element całej tej układanki geostrategicznej. Jest groźba cały czas ewentualnego nowego frontu, czy na kierunku kijowskim, czy na kierunku powiedzmy z Brześcia na Lwów. Jest opcja odcięcia krajów bałtyckich. To również ma niezwykle ważny, że tak powiem, element nacisku Białoruś w tym zakresie. Także oczywiście NATO ma tutaj szereg dylematów, musi sobie, jest wiele planów, które zakładają między innymi jakieś prewencyjne uderzenie na Kaliningrad, ale każdy wie, jakby się to skończyło, no, odwetem nuklearnym na Polskę. I to jest tragiczne, po prostu tragiczne. Kierunek białoruski został kompletnie zaniedbany przez władze III Rzeczpospolitej. Tutaj goszczenie takich ludzi jak Cichanowska, jak Łatuszka i wielu, wielu tych innych tak pseudo-opozycjonistów białoruskich, no, kończy się tym, że Białoruś jeszcze mocniej wpadła w objęcia Władimira Putina. No i ta sytuacja jest dzisiaj taka, że jest to ten przysłowiowy rosyjski balkon na Europę białoruski. Mariusz JY9TZ, 11 lipca w sobotę, wszyscy jedźmy do Domostawy, niech nas patriotów będzie tysiące, temat ludobójstwa na Wołyniu jest teraz grzany na całym świecie, dajmy więc świadectwo prawdzie, że to dla nas ważne. Przyłączam się do tego apelu jak najbardziej, bądźmy 11 lipca w Domostawie, bądźmy 4 lipca na Marszu Pamięci poświęconym polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. Marsz zaczyna się o godzinie 15:00 na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Idziemy następnie przed grób nieznanego żołnierza, tam będą przemówienia, a następnie będzie konferencja o godzinie 18 w lokalu Kuźnia przy ulicy Stawki. Serdecznie Państwa zapraszam, będę obecny na tym marszu, będę prelegentem. Warto wziąć wpinki, kwiatu lnu, także pokazać naszą pamięć o Polakach bestialsko wymordowanych przez Ukraińców. I teraz, szanowni Państwo, też oczywiście pamiętajmy, że ta msza została odwołana przez hierarchów z archidiecezji warszawskiej, co nie przeszkodziło im nawoływać do pielgrzymki, w cudzysłowie, pielgrzymki autokarowej śladami cadyków. Ta pielgrzymka, w cudzysłowie, która miała tam właśnie promować pieśni i nauczania hasyckie, była promowana przez archidiecezję warszawską, a już msza została odwołana w kościele na Placu Trzech Krzyży. Tym bardziej uważam, że warto się pojawić właśnie 4 lipca na Placu Trzech Krzyży o godzinie 15:00. Dobrze, idziemy dalej z Państwa pytaniami. Mariusz Baszczyk. Panie doktorze, czy to nie wspaniałe, że wszystko widzimy, jakie łochy partii politycznych III RP służą reżimowi kijowskiemu? Punkt 0, później 5. Pięknego dnia, dziękuję za wysiłek. Do nowego. Również pięknego dnia życzę panu Mariuszowi, życzę państwu jak najbardziej. To jest to szczęście w nieszczęściu, że widzimy oczywiście dzisiaj, jacy frajerzy, jacy zdrajcy, jacy lobbyści obcych interesów rządzą Polską, ale to jest smutne pocieszenie, ponieważ Polacy nic z tym nie robią przy urnach wyborczych. Ewa Gerlach, 1910, pyta, jak na te groźby banderowców reagują w cudzysłowie polscy politycy. Pani Ewa sobie odpowiedziała w dalszej części pytania. Nadal kłaniają się w pas. Tak, nadal kłaniają się w pas. Ukraińcy banderowcy plują, a decydenci państwa polskiego mówią, że deszcz pada. Dobrze. Dobrze, szanowni państwo, będziemy powolutku kończyć, natomiast to, co się wydarzyło jeszcze wczoraj w Gdańsku, bo widzę, że to rozgrzewa tutaj atmosferę, widać, że jest tak naprawdę dużo kontrowersji wokół tego, także interpretacji słów premiera Donalda Tuska. Padło jedno z pytań, które uciekło mi w tym momencie, ale czy te słowa, które wypowiedział Donald Tusk, nie są jakimś zapowiedzią jakiejś prowokacji, jakiejś fałszywej flagi i tak dalej. No krótko mówiąc, moim zdaniem Donald Tusk zdecydowanie więcej wie, niż może powiedzieć, i to jest truizm, jest oczywiście premierem rządu i dostaje informacje klasyfikowane, informacje niejawne na swoje biurko. Spotyka się ludźmi ze służb specjalnych, których jest zwierzchnikiem, w związku z czym musi sobie zdawać sprawę z tego, że te groźby, ta groźba jest znacznie, znacznie większa niż tylko i wyłącznie jakiś PR. Moim zdaniem to, co powiedział w Gdańsku, krótko mówiąc, wpasowuje się w tę całą narrację od końca kwietnia bieżącego roku, czy nawet jeszcze z ubiegłego roku, kiedy spotkał się z generałem Aleksusem Grynkiewiczem, czy z Blaise Matruelli, obecną szefową MI6, czyli wywiadu brytyjskiego, zresztą wnuczką neonazistowskiego kolaboranta ukraińskiego. I to, co powiedział dla Financial Times pod koniec kwietnia, czyli to, że kwestia wojny jest kwestią miesięcy. I moim zdaniem wszystko to, co się dzieje obecnie w relacjach na osi Warszawa-Kijów, dzieje się też z wiedzą, zgodą, aprobatą i inspiracją Stanów Zjednoczonych. Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak nigdy by sami z siebie, w mojej opinii, nie podjęli takich kroków, jak zwrot orderów ukraińskich, czy ta wypowiedź Kaczyńskiego o merze Lwowa-Sadowym, gdzie określił go jako banderowca. No przecież Kaczyński szedł w jednym szeregu z banderowcami na Ukrainie podczas pomarańczowej rewolucji. Wykrzykiwał, nie przeszkadzały mu banderowskie hasła tam, wiadomo jakie, nie będę powtarzał. Nie przeszkadzało mu to przez całe dekady, mu nie przeszkadzała czerwono-czarne flagi. Błaszczak, jak był na Ukrainie, to składał kwiaty tam kłaniał się pod murem z banderowskimi czerwono-czarnymi barwami. I to mu nie przeszkadzało. Teraz im przeszkadzają, dlatego, że nastąpiła ta, mówiąc kolokwialnie, zmiana wajchy. To Amerykanie przestawili te wajchę, doskonale wiedzą, jakie porozumienie było w Anchorage na Alasce. Tam nie było żadnej umowy spisanej, moim zdaniem. Niekoniecznie musiała być, nie wykluczam, że była, ale przede wszystkim chodziło o pewne porozumienie, które tam było zawarte. Tak jak powiedział ostatnio Uszakow, tak jak powiedział ostatnio Ławrow, tak, że był dagawor. I ten dagawor dotyczył kwestii zmuszenia Ukrainy do jak najszybszego zakończenia walki, do zawieszenia broni. I ewidentnie tutaj widzimy, że już przygotowywany jest grunt pod nowe wybory parlamentarne prezydenckie na Ukrainie i Rosjanie też mają swoje typy. Jeżeli ktoś myśli, że Rosjanie nie będą się dogadywać z takim człowiekiem jak Andriy Biłecki z ruchu azowskiego, z tego korpusu armijnego, to się mylą moim zdaniem. Bo ja pamiętam, co Biłecki mówił przed wojną, przed drugą fazą wojny na Ukrainie. I warto o tym pamiętać. Warto spojrzeć na, tym, na to, czym jest w ogóle ruch azowski na Ukrainie. Bo to nie tylko partia polityczna, to nie tylko jednostki wojskowe, ale to jest cała ideologia. To jest cała ideologia. I musimy sobie z tego zdawać sprawę, że Biłecki jeszcze przed 2022 rokiem odwoływał się do wspólnego radzieckiego dziedzictwa i nawoływał do współpracy z Rosją. No to musimy sobie, szanowni państwo, zdawać sprawę, że to jest gigantyczne zagrożenie dla państwa polskiego. Przecież Andrzej Biłecki to jest neonazista. To nie jest tylko neobanderowiec, to jest neonazista. I to jest człowiek, który ma gigantyczne wpływy. On założył dwie elitarne szkoły wojskowe pod wezwaniem liderów organizacji ukraińskich nacjonalistów, kolaborantów Hitlera. Stworzył nie tylko przecież Azow, trzecią szturmową, później powstał na tej bazie wspomniany przeze mnie trzeci korpus armijny. I to jest najbardziej innowacyjna jednostka wojskowa na całej Ukrainie. A oparta o ideologię neonazistowską i neobanderowską. Ma organizacje społeczne, formacje polityczne wokół siebie, tak? Dziś walczy z Rosją, ale przed wojną chciał z nią współpracować, przed drugą fazą wojny na Ukrainie. Mówił o wspólnej koalicji Europy i Rosji przeciwko, cytuję, gejropie, tak? Krytyka zachodniej Europy, która lansuje LGBT i tak dalej, i tak dalej. Czy on zmienił swoje zdanie na temat gejropy? No nie zmienił. Jeżeli ktoś myśli, że Andrzej Biłecki nie będzie chciał się dogadywać z Rosją, to się grubo myli, bo moim zdaniem zmiana sojuszy jest bardzo możliwa, jest bardzo prawdopodobna. I w tym momencie wyobraźcie sobie państwo koalicję Rosja, Białoruś, Ukraina plus w sojuszu z Niemcami przeciwko Polsce. No to jest wypisz, wymaluj skutek polityki zagranicznej III Rzeczpospolitej, tych ignorantów, którzy są u władzy. No niestety tak to, szanowni państwo, wygląda. Zapraszam państwa jeszcze raz dzisiaj na godzinę 18:00 do Warszawy przy ulicy Dymińskiej 4 do księgarni Multibook, a jutro o godzinie 17:00, jutro, czyli w sobotę 27 czerwca, zapraszam serdecznie do Poznania, do hotelu Moderno przy ulicy Kolejowej 29, tam o godzinie 17:00 będzie bardzo ciekawa konferencja z moim skromnym udziałem, ale przede wszystkim z udziałem pana posła Grzegorza Brauna, pana redaktora Piotra Barełkowskiego i pana redaktora Ireneusza Jabłońskiego. Wstęp wolny, warto być nieco wcześniej, żeby zająć sobie miejsca siedzące dla osób z problemami, że tak powiem, jakimiś ruchowymi. Tak samo dzisiaj też będę o 18:00, ale kto z państwa chciałby mieć miejsce siedzące, to warto być ciut wcześniej, żeby właśnie mieć, dlatego że tam też są ograniczone warunki lokalowe. Szanowni państwo, jutro pewnie podcastu nie będzie w związku z moją podróżą, ale oczywiście trzymam rękę na pulsie i kolejne nagrania, kolejne materiały już wkrótce. Na dziś państwu serdecznie dziękuję, życzę państwu dobrego, spokojnego, bezpiecznego, pięknego dnia, jak powiedział jeden z szanownych moich widzów. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.